intencję o sakramencie pokuty rozpocznę od opowiedzenia o wydarzeniu, które no, może się wydawać mieć niewiele wspólnego z tym tematem. Mianowicie zakonnik z mojego klasztoru, ojciec Ignacy Klimowicz, żyjący w XIX wieku, w związku z powstaniem styczniowym był skazany na Sybir. Ponieważ pozostawił po sobie pamiętnik, to znajduje się tam szalenie przejmujący opis. Mianowicie z Warszawy ta grupa wyruszyła 14 kwietnia 1864 roku, a do miejsca przeznaczenia doszli dopiero 8 grudnia. Prawie 8 miesięcy, dzień w dzień, oddalanie się od ojczyzny. I pisze ojciec Ignacy, że do Kijowa szło się jako tako, bo mijali kolejne miejscowości, które jakoś im się kojarzyły z historią ojczystą. Świadomość ówczesna jakoś pamiętała Rzeczpospolitą sięgającą do Dniepra. Natomiast kiedy przekroczyli Dniepr, a pamiętajmy, że były to czasy, kiedy nie było samochodów, nie było pociągów. W Rosji nie było nawet dróg. Kiedy przekroczyli Dniepr, idą kolejne dni, kolejne tygodnie, kolejne miesiące i ogarnia ich przerażenie, że car postanowił ich żywcem zakopać w grobie. I w pewnym momencie któryś z tych zesłańców rzucił myśl, że ten car to w gruncie rzeczy człowiek niemądry. Co mu się wydaje, że jak on nas tak daleko zabędzi, to do Pana Boga będzie dalej? To nasze modlitwy będą musiały dłużej iść do nieba? I przyszła taka ulga, którą przeżywała cała ta grupa. A mnie przyszło do głowy, żeby od tej opowieści zacząć konferencję o sakramencie pokuty, bo tamci zesłańcy pokonywali przestrzeń geograficzną. Natomiast nieraz duchowo tak z nami jest, że człowiek całymi latami odchodzi od Pana Boga i może go ogarnąć przerażenie, że to chyba już poszedł za daleko, żeby zdołał powrócić. I dlatego nigdy dość przypominania, że to człowiek może odejść od Pana Boga, może odejść bardzo daleko, ale Pan Bóg jest zawsze blisko człowieka, że w każdym momencie, choćbym nie wiem jak daleko od Niego odszedł, w każdym momencie do Boga można wrócić już w tym momencie. Zanim rozpocznę tę konferencję już w sposób bardziej systematyczny, to jeszcze może zwrócę uwagę na takie bardzo ważne rozróżnienie, bo to, że wszyscy jesteśmy grzeszni, to po prostu wiemy, zarówno Słowo Boże nas o tym uczy, ale też codzienne doświadczenie. Natomiast chodzi o to, że istnieje jednak głęboka różnica między człowiekiem grzesznym, który no po prostu depcze Boże przykazanie, który żyje w stanie grzechu, a grzesznikiem, który stara się żyć w łasce uświęcającej, stara się naprawdę, chociaż grzesznik jestem, to staram się, żeby moje życie było drogą do życia wiecznego. Staram się tak iść przez życie, żeby Panu Bogu tak jak potrafię się podobać. To jest bardzo ważne rozróżnienie. Rzecz jasna, że jeden i drugi rodzaj grzeszników jest zaproszony do sakramentu pokuty. Jednak w stosunku do Pana Boga są to sytuacje no, jednak różne. I jeszcze zanim zacznę taką już no, systematyczny wykład, to przypomnę dwa radykalnie różne pojęcia nawrócenia, jakie znajdujemy w Ewangeliach i w ogóle w Nowym Testamencie. Mianowicie jest nawrócenie w po grecku na to jest słowo epistrofe. To jest słowo wyrażające mniej więcej to, co nasze polskie słowo nawrócenie oznacza. Ja tu lubię dla upokorzenia opowiedzieć o moim własnym doświadczeniu. Kiedyś w Poznaniu siadłem do pociągu jadącego do Warszawy i zorientowałem się, że wcale nie do Warszawy jadę, tylko w kierunku Berlina. No to, prawda, jakieś taki niedorajda, to po prostu na najbliższej stacji trzeba wyjść i zmienić kierunek. Krótko mówiąc, trzeba się nawrócić. I tak bywa z naszymi nawróceniami duchowymi, że moja sytuacja duchowa wymaga po prostu zmiany kierunku. Jeżeli moje życie było ułożone przeciwko Panu Bogu, niezgodnie z Jego przykazaniami, to jeżeli chcę naprawdę się nawrócić, to wracam na drogę Bożych przykazań i tak dalej, i tak dalej. Ale jest jeszcze w Nowym Testamencie termin metanoia, który też często tłumaczymy jako nawrócenie, ale który oznacza stosunkowo coś innego. To znaczy oznacza zmianę, która może się dokonywać powoli, która raczej ogarnia człowieka od wewnętrznie. Jakby pewnie trzeba by troszeczkę postudiować, żeby pokazać, na czym to polega. Natomiast tego nawrócenia potrzebujemy absolutnie wszyscy. To znaczy nawet jeżeli, powiedzmy, możemy sobie tutaj pomyśleć o najbardziej świętych ludzi Kościoła. Ja przepraszam, że podam aż tak bezczelny przykład. Święty Maksymilian Kolbe, kiedy się znalazł w tej komorze głodowej, do końca swoich dni, mimo że był w stanie takiego, w gruncie rzeczy całkowitego oddania Panu Bogu, potrzebował tej metanoi, tego: Panie Boże, jeśli Ci się podoba, jeśli mi łaski udzielisz, rozszerzaj jeszcze bardziej moje wnętrze na swoją obecność, jeszcze bardziej moje serce oczyszczaj i tak dalej. Krótko mówiąc, nie ma człowieka, który by nie potrzebował odpuszczenia grzechów, w sensie ulitowania się Pana Boga nade mną jako nad grzesznikiem. A sama istota sakramentu pokuty polega na tym, że Bóg niewątpliwie nas kocha. A jeżeli Bóg nas kocha, to nasz grzech niewątpliwie go gniewa. Ale gniewa dlatego, że nas kocha. Gniewa w taki sposób, że chciałby nas od naszego grzechu uwolnić. I sakrament pokuty to trochę tak, jak się stało z tą kobietą przyłapaną na cudzołóstwie. Pan Jezus jej powiada: ja Cię nie potępiam, ale więcej nie grzesz. I analogicznie Pan Jezus do nas w ten sposób przemawia, w ten sposób do nas przychodzi w sakramencie pokuty. Nie tylko, że Cię nie potępiam, ale chcę Ci okazać miłość, ale więcej nie grzesz. Ja tę konferencję spróbuję potraktować na podobieństwo tego, jak nam to wykładano podczas przygotowania do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej. Przy okazji nam się troszeczkę przypomni atmosfera tamtych dni, a zarazem zobaczymy, jak głębokich rzeczy nas uczono już w dzieciństwie. Mianowicie uczono nas przed pierwszą spowiedzią, że jest 5 warunków dobrej spowiedzi. Rachunek sumienia, żal za grzechy, postanowienie poprawy, szczere wyznanie grzechów i zadośćuczynienie, kiedy już grzechy zostały mi odpuszczone. I po kolei spróbujmy po parę uwag rzucić na kolejne warunki. Rachunek sumienia. W języku łacińskim, a jednak warto pamiętać, że jest to źródłowy język naszego chrześcijaństwa zachodniego, ten warunek nazywa się egzamin sumienia. I myślę, że to jest lepszy termin, egzamin sumienia, bo rachunek sumienia, ja nie krytykuję, ustalił się w języku polskim, bo używamy i bardzo dobrze, to nie chodzi o krytykę, tylko chodzi o wyjaśnienie, na czym polega ten warunek. Egzamin sumienia dobrze odsłania słabość tego warunku, bo od razu pojawia się pytanie, co wart jest egzamin, jeżeli egzaminuję ja sam siebie. No, wiadomo, że to będzie poznanie stosunkowo subiektywne, stosunkowo trudno mi będzie dotrzeć do prawdy o samym sobie, jeżeli to ja sam siebie egzaminuję. Pamiętam kiedyś w czasie naszych klasztornych rekolekcji, rekolekcjonista powiedział, jeżeli może masz kłopoty i nie wiesz się z czego spowiadać, to pójdź z tym swoim problemem do pierwszych, lepszych dwóch, trzech braci, że masz taki kłopot, żeby ci powiedzieć, z czego masz się spowiadać. No, już nie będę kończył tej opowieści. Otóż, jeżeli idzie o to, jak przekroczyć tę słabość, po prostu ten warunek spowiedzi, tak samo zresztą jak wszystkie pozostałe, należy traktować naprawdę religijnie. To znaczy, tu naprawdę nie chodzi o to, żebym ja siebie przeegzaminował, tylko żeby poddać się egzaminowi u Pana Jezusa. Krótko mówiąc, osiągamy to w ten sposób, że na ogół przed pójściem do spowiedzi modlimy się o to, Panie Jezu, daj mi światło, żebym dobrze poznał moje grzechy, żebym umiał się z tego dobrze wyspowiadać. Inaczej mówiąc, ten pierwszy warunek realizujemy w ten sposób, że próbujemy na siebie spojrzeć oczyma Pana Jezusa. Zobaczyć siebie tak, jak mogę się domyślać, Pan Jezus mnie widzi i ocenia. Ponieważ nawet nie będę próbował szczegółowo tej problematyki egzaminu sumienia, rachunku sumienia przedstawiać, spróbuję Państwu zaproponować cztery mega pytania, które naprawdę warto sobie zapamiętać. Jak człowiek gdzieś tam w sobie nosi te cztery mega pytania, to wtedy często już tam pomocnych książeczek z rachunkami sumienia mu za bardzo nie potrzeba. Pierwsze mega pytanie, na ogół o nim pamiętamy, na ogół nie trzeba nam o nim przypominać, jakkolwiek może niekoniecznie do końca realizujemy treść tego mega pytania. Pierwsze mega pytanie, czy nie dopuściłem się jakiegoś zła, jakiegoś przekroczenia Bożego przykazania. Nad tym w tej chwili nawet nie ma co się zatrzymywać, bo myślę, że sprawa jest zrozumiała. Drugie mega pytanie, może opuściłem dobro, które powinienem czynić. I tutaj bardzo często nam się zdarza, że nie zauważamy grzechów zaniedbania. Przed każdą mszą świętą, wtedy w każdym razie, kiedy wypowiadamy, spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, to wymieniamy grzechy zaniedbania, ale mało o nich pamiętamy. Dam konkretny przykład. Dajmy na to, możesz naprawdę całego siebie wkładać w to, żeby twoje dzieci miały jak najlepiej, a zarazem zaniedbujesz tego, co o wiele ważniejsze niż troska o to, żeby sytuację finansową i o to, żeby było coraz lepiej i tak dalej. Zaniedbujesz tego, że może dzieci potrzebują ciebie, rozmowy z tobą, żebyś ich posłuchał i tak dalej, i tak dalej. Ale znowu nie będę wchodził w szczegóły. Temat może jakiegoś dobra, do którego jestem zobowiązany, zaniedbuję, jest ogromnie ważny. Bardzo często, prawda, ja jako ksiądz to jestem świadkiem szalenie zewnętrznym, ale bardzo często słyszę wyznania, że mąż czy żona, któremu małżeństwo się rozpada, właśnie powiada, że to w dużej części moja wina, bo nie widziałam czegoś tam właśnie ważnego w naszej małżeńskiej wspólnocie. Trzecie mega pytanie, jeszcze łatwiej nam o nim zapominać, go nie widzieć. Mianowicie, ja tylko przedtem powiem dwa słowa, że nie tylko wolno nam, ale w ogóle powinniśmy w miarę możliwości unikać zła, które nam grozi. To jest jasne, że na ile tylko się da, to unikamy biedy, bo bieda potrafi szalenie człowieka sponiewierać. Na ile się da, unikamy choroby, idziemy do lekarza i tak dalej, i tak dalej.